Dobry wieczór Państwu, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś po raz kolejny będziemy rozmawiać o dwóch niezwykle krwawych konfliktach, które w tej chwili się toczą, o konflikcie na Bliskim Wschodzie izraelsko-palestyńskim, no i oczywiście o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to rząd Izraela poparł porozumienie, na mocy którego około 50 zakładników izraelskich przetrzymywanych w Strefie Gazy przez Hamas zostanie uwolnionych, a w zamian za to będziemy mieli teraz 4 dni zawieszenia broni. W trakcie tego zawieszenia broni Izraelczycy pozwolą na transport części pomocy humanitarnej, paliwa, tego, co jest potrzebne cywilom, którzy znajdują się w Strefie Gazy. W zamian za uwolnienie zakładników Izrael wypuści z więzień 150 Palestyńczyków. Do Strefy Gazy, tak jak powiedziałem, wpuszczone zostanie także 200 ciężarówek z pomocą i 4 z paliwem. Ta przerwa w walkach rozpocznie się już o godzinie 7 rano w piątek, czyli jutro, i ona, proszę Państwa, może potrwać dłużej niż 4 dni, bo umowa jest taka, że Hamas będzie już pierwszego dnia, już jutro wypuści 13 zakładników z tych około 240, których przetrzymuje, i jeżeli będzie wypuszczał kolejnych zakładników dziennie, 10 przynajmniej każdego dnia, to ta przerwa w walkach będzie się wydłużać. Tymczasem Joav Gallant, minister obrony Izraela, poinformował, że szefowie, dowódcy Hamasu, którzy przebywają za granicą autonomii palestyńskiej Strefy Gazy Izraela, żyją czasem pożyczonym, a to oznacza, że wywiad izraelski już rozpoczął polowanie na tych ludzi. To jest groźba, to jest informacja dla nich. Zresztą tak właśnie w trakcie tego wywiadu telewizyjnego też minister obrony mówił, że przekażcie im, że żyją w czasie pożyczonym, to znaczy, że ten czas, ich czas niedługo dobiegnie końca. To uwolnienie zakładników, tych kilkudziesięciu zakładników, jest kluczowe dla izraelskiego rządu. Oczywiście Izrael dalej będzie zabiegał o uwolnienie kolejnych zakładników. Zobaczymy, czy to się uda. Na razie, proszę Państwa, mamy chociaż chwilowe zawieszenie walk w Strefie Gazy i to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację humanitarną, o sytuację cywilów, którzy się w Strefie Gazy znajdują. To jest dobra informacja. Tymczasem na froncie ukraińskim bardzo ciężkie walki, poczynając od północy. Na północy pod Kupiańskiem Rosjanie atakują, pod Bachmutem również atakują, pod Lymaniem również atakują, ale najcięższe walki pod Awdijiwką, gdzie rzeczywiście Rosjanie zgromadzili bardzo duże siły, gdzie cały czas starają się front przesunąć, nawet nie tylko przesunąć, oni chcą po prostu Awdijiwkę zająć, trwa oblężenie miasta. Rosjanie są bliscy jego otoczenia, najbliżej od początku walk tych na pełną skalę w tej wojnie po 24 lutego 2022 roku. Najbliżej zajęcia Awdijiwki są w tej chwili Rosjanie, ale Ukraińcy dalej twardo się bronią. Tymczasem w Kijowie pojawiają się coraz to częstsze głosy o walkach wewnętrznych. Dwa wywiady udzielone ostatnio. Najpierw ten, który już jakiś czas temu został udzielony przez Walerego Zalużnego dla The Economist, teraz ostatnio z kolei wywiad udzielony przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego dla tabloidu brytyjskiego The Sun. One sieją pewnego rodzaju rozłam między wojskiem a politykami. O tym, co dzieje się w ukraińskiej polityce wewnętrznej, ale także o tym, co dzieje się na froncie, jak wyglądają w tej chwili walki na froncie, jaka jest perspektywa na najbliższe miesiące właśnie w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale także o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, czy jest jakaś perspektywa na zakończenie, właśnie takie trwałe zakończenie walk w Strefie Gazy. O tym wszystkim będę rozmawiał z dzisiejszym gościem, a jest nim po raz kolejny pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Jak pan to ocenia, to co się w tej chwili dzieje w Ukrainie?
Znaczy, bez wątpienia to, co się dzieje w Kijowie przede wszystkim, to o czym pan powiedział, te relacje między politykami wojskowymi a armii ukraińskiej, źródłem tego są niepowodzenia na froncie wojny. Jest to konsekwencja tych wydarzeń, które mają miejsce na froncie. Te oczekiwania, które deklarowane czy artykułowane były w roku ubiegłym, między innymi przez prezydenta Zełenskiego, że on dzięki wsparciu Zachodu wyzwoli okupowane terytoria, te deklaracje wojskowych, że będą to robili, na pewno skutecznie będą bili armię rosyjską. I w aspekcie tego, co się wydarzało wcześniej pod Siewierodonieckiem, pod Bachmutem, teraz Awdijewką, gdzie armia ukraińska ponosi nieprawdopodobnie duże straty, są podobne jak i Rosjanie. To jest oczywiste, bo cały czas media tylko mówią o stratach rosyjskich, licząc się w tysiące dziennie, a nie mówią o stratach armii ukraińskiej, które moim zdaniem też są bardzo znaczne. Również mówi się o niepowodzeniach armii ukraińskiej na Zaporożu, w tej wielkiej zapowiadanej kontrofensywie, na którą wszyscy przecież liczyliśmy. Myśmy łączyli z tą kontrofensywą wielkie nadzieje, że uda się armii ukraińskiej dojść do Morza Azowskiego. Okazało się, że nie. I mi się wydaje, że to wszystko składa się na tę atmosferę takiego napięcia w relacjach między politykami ukraińskimi, którzy deklarowali pewne rzeczy Zachodowi i swojemu narodowi, a wojskowymi, którzy nie są w stanie, po części moim zdaniem jako wojskowego z własnej winy, wywiązać się z tych zobowiązań, które deklarowali, że będą realizowali siłami zbrojnymi. I to moim zdaniem jest to, co jest źródłem tego zamieszania na szczytach władzy w Ukrainie, która niestety zamiast odbywać się za kurtyną, odbywać się w ciszy gabinetów, ona nabrała takiego rozdźwięku, który absolutnie, tak jak w przypadku wcześniej Załużnego, szkodzi Ukrainie. Bo odbierane jest to na Zachodzie, u nas też zresztą, że oni są na etapie kłócenia się między sobą i to jest odbierane jako kłótnia o władzę, o schedę po Żeleńskim może nawet, już tak daleko to zachodzi. A moim zdaniem są to w tej chwili jakby wskazywanie, szukanie winnych. Kiedyś się mówiło, panie redaktorze, w armii, że jak były jakieś wydarzenia wojskowe, to się mówiło szukanie winnych, karanie niewinnych i wyróżnianie tych, którzy prowadzili działalność polityczną. I mi się wydaje, że to tak można, parafrazując, też do tej sytuacji odnieść. Jest to bardzo szkodliwe, bo ci, którzy pomagają Ukrainie, podchodzą do tego z dużym dystansem, gaszą swój entuzjazm. Oczywiście entuzjazm z kolei w Moskwie rośnie, bo to jest najdogodniejsza sytuacja, która służy interesom Moskwy i ich celom, osiągania ich celów. I wydaje mi się, że to nie powinno wyjść poza gabinety, nie powinno mieć to miejsca, bo to bardzo osłabia w tym trudnym czasie, nadchodzącym trudnym czasie dla Ukrainy, dla Ukraińców i dla armii ukraińskiej czasie, w związku z tym tego nie powinno się ujawniać. No ale niestety taka jest polityka, chyba taka jest polityka.
To uważa pan, że to szkodzi, że to też zwykłemu żołnierzowi na froncie to też będzie negatywnie na niego wpływało?
Moim zdaniem będzie to osłabiało morale żołnierzy na pewno, skoro do nich docierają informacje, a przecież docierają, że na górze się kłócą. Zamiast się skupić na pomocy tym żołnierzom, wspierają tych żołnierzy, to na górze się kłócą i nie wiadomo się o co kłócą, bo żołnierz w okopie, żołnierz w wozie bojowym, on tego nie rozumie, co jest przedmiotem sporu między Żeleńskim a Załużnym. On wie jedno, że ci panowie, zamiast go wspierać, oni się kłócą. Wtedy, kiedy idzie wojna o Ukrainę, o jej przyszłość, przecież żołnierze giną, takie pokazywane ci były filmiki, film oglądałem taki z Ukrainy, pokazujący cmentarz koło Lwowa, gdzie kobieta zastanawia się nad tym, jaki jest sens, że tylu młodych ludzi ginie na tej wojnie. Wydaje się, że powinni się politycy, żołnierze i wojskowi w Ukrainie skupić na tym, co jest dla nich celem zasadniczym. Obrona Ukrainy przed rosyjską agresją i to powinien być ich cel, a nie kłótnie, awantury, bo absolutnie obniżają morale armii.
A jaki jest sens, panie generale, w tej chwili? Bo wiele osób rzeczywiście tą wojną jest zmęczonych i nie mówię tylko o Ukrainie, ale też w Polsce wielokrotnie słyszę od zwykłych ludzi, że już ile jeszcze to będzie trwało, ile ta wojna będzie trwała. Jak pan to widzi? O co teraz walczy Ukraina? No bo niepodległość obroniła. O co w tej chwili, a czy jeszcze pod Kijowem? A o co w tej chwili idzie walka? O te terytoria, które może stracić, czy może po prostu dalej jest ryzyko, że Rosja całą Ukrainę może chcieć zająć?
To jest o przetrwanie, to jest walka o Ukrainę i przyszłość. Moim zdaniem po klęsce pod Kijowem Putin zrezygnował z zajęcia całej Ukrainy, zresztą on chciał tą szybką operację przeprowadzić, w sumie zgrupował niewielkie siły do tej operacji, aby całą Ukrainę zagarnąć. On był przekonany, że opanuje całą Ukrainę, kiedy opanuje Kijów i przejmie władzę w Ukrainie. To był cel jego operacji. To mu się nie udało, więc on latem po paśmie klęsk latem ubiegłego roku po paśmie klęsk zredefiniował swoje cele strategiczne i interesuje go Donbas i południe Ukrainy najbardziej. Chce zająć Donbas, żeby nigdy tam już Ukraina nie miała żadnego przemysłu, żeby Ukraina została krajem pastewnym, rolniczym, a nie miała dostępu do przemysłu, czyli do Donbasu i nie miała dostępu do Morza Czarnego. W związku z tym, moim zdaniem, to po zredefiniowaniu celów Putin będzie chciał za wszelką cenę rwać po kawałku jeszcze wschodnią Ukrainę, północno-wschodnią i południową. Być może będzie chciał dojść do tej rubieży Charków, Połtawa, Dnipro, Zaporoże i ujście Dniepru do Morza Czarnego. Natomiast na pewno całej Ukrainy nie zajmie, ale to nie zmienia faktu, że Ukraińcy utracą 1/3 Ukrainy. W tej chwili utracili 20% i widoków na odzyskanie tego terytorium nie ma. Więc Ukraińcy walczą o to, żeby przetrwać i naszą sprawą jest to, żebyśmy nie zapominali o Ukrainie, żebyśmy nadal pamiętali i jej pomagali. Bo ja nadal twierdzę, że Ukrainy walczą i Ukraińcy walczą i dla nas, i za nas. Ja wiem, że wielu to kwestionuje, ale twierdzę jednak, że tak, bo Ukraina będzie trzymała przez lata jeszcze w szachu Rosji, tym bardziej, że Rosjanie zdali sobie z tego sprawę po klęsce pod Kijowem, że przez agresję na Ukrainę pozyskali sąsiada, który jest ich największym wrogiem na wieki. Ukraińcy nie wybaczą tego, co zrobili Rosjanie w roku ubiegłym, w lutym. Zatem to jest największy wróg Rosji i Rosjanie będą mieli poważny problem, aby utrzymać pokój na tej granicy, może nawet nie pokój, ale brak aktywności działań zbrojnych, bo ja w pokój między Rosją a Ukrainą nie wierzę. Ale wierzę w to, że dzięki naszej pomocy, dzięki naszemu wsparciu uda się Ukrainie przetrwać. Czy w takim pierwotnym kształcie jak z 1991 roku, ja już w to nie wierzę, bo Ukraina nie ma potencjału militarnego, żeby te ziemie okupowane wyzwolić. Kwestią zasadniczą teraz jest to, żeby Ukraina obroniła jeszcze to, co ma i nie uległa.
Czyli uważa pan, że wyzwolenie tych wszystkich terytoriów, to o czym mówi między innymi prezydent Zeleński, to jest mrzonka w tej chwili, że to będą bardzo małe szanse na to?
No, moim zdaniem nie, dlatego że armia rosyjska odtwarza potencjał. Na front dotarły dwie nowe armie, 205 i 18. Szykowane są kolejne armie, 6 odbudowuje się, 20, 1 armia pancerna gwardii, 8 armia, a zatem duży potencjał Rosjanie coraz większy mają. Te sankcje, które są nałożone na Rosję, one są nieskuteczne, to jest iluzja, to jest kłamstwo Zachodu, że sankcje, które nałożone są na Rosję, one są skuteczne. Nie, bo Rosjanie mają dostęp do wszystkiego, co jest im potrzeba, łącznie z komponentami do systemu walki. Natomiast uważam, że trzeba podjąć natychmiast działanie polityczne na arenie międzynarodowej z udziałem Stanów Zjednoczonych i Chin, żeby zatrzymać Putina. I trzeba zrobić wszystko, żeby Ukrainie pomóc, żeby Ukraina przetrwała, bo ta zima będzie dla Ukrainy bardzo ciężka w kontekście dwóch ofensyw, które Putin szykuje. Pierwsza ofensywa to będą zmasowane uderzenia rakietowe na Ukrainę, na infrastrukturę krytyczną, na miasta, na ludność cywilną, na ujęcia wody, na elektrownie, będzie brak ciepłej wody, będzie brak wszystkiego praktycznie. Druga ofensywa zimowa tych armii, które trafiają na front od północnego wschodu i od południowego wschodu w kierunku na Donbas. I to jest to, co jest największym wyzwaniem teraz dla Ukrainy, ale podkreślam i dla nas też. Jeżeli my teraz się cofniemy, nawet i pan i ja, którzy od początku to Ukraińcy wspierają, to zabraknie nas na tym froncie wsparcia dla Ukrainy. Nas nie może zabraknąć i dlatego też apeluję do wszystkich, choć wie pan, mój głos jest niesłyszalny, ale bo politycy mają swoje cele, ale jestem przekonany, że od naszego wsparcia zależy, czy Ukraina przetrwa, a to też jest nasza przyszłość.
Bo chodzi o bezpieczeństwo polskich granic.
Zdecydowanie tak i tak to widzę i nie wyobrażam sobie, że można chcieć zapomnieć o tych, którzy walczą na Ukrainie, którzy walczą z naszym potencjalnym największym wrogiem.
Powiedział pan, że będzie bardzo ciężka zima dla Ukrainy i dla Ukraińców. Dlaczego?
Dlatego, że zima, jak to wiadomo, w zimie są zawsze warunki trudne do przetrwania. Dlatego, że będzie Putin w tych zmasowanych uderzeniach rakietowych i lotniczych na Ukrainę niszczył wszystko to, co służy przetrwaniu zimą, czyli elektrownie, ujęcia wody, nie będzie prądu, nie będzie ciepłej wody, będą niszczone instalacje wszystkie, które stanowią jakby o zapleczu logistycznym dla Ukrainy, dla mieszkańców Ukrainy, będą musieli żołnierze walczyć w warunkach zimowych, bardzo trudnych warunkach zimowych, bo warunki zimowe bardzo ograniczają zdolności żołnierzy do walki. Dwie, trzy doby w wozie bojowym okopie żołnierz jest wykończony zimą. On potrzebuje rotacji. Czy Ukraińców stać będzie na to, żeby często rotować swoje wojska na froncie? Także to jest bardzo trudny okres i wydaje mi się, że ta zima, jeżeli będzie srogą, nie wiem, jakie są prognozy pogody, to będzie trudniejszą niż była poprzednia.
To wynika z tego, że Ukraińcy mają mniej obrony przeciwlotniczej, czy to wynika, że mają po prostu mniej rakiet i nie będą dawali rady zestrzeliwać tych rosyjskich rakiet? Czy to wynika z tego, że rzeczywiście Rosja może spróbować przeprowadzić jakąś dużą ofensywę?
To znaczy jedno i drugie chyba, bo tych rakiet coraz mniej, dlatego że magazyny na zachodzie są mocno wyczerpane. Teraz jeszcze Niemcy obiecywali Iris-T, między innymi dwa systemy, to jest kropla w morzu potrzeb ukraińskich, bo muszą osłaniać wojska na froncie, muszą osłaniać infrastrukturę krytyczną. Poza tym wojska ukraińskie ponoszą duże straty w letnich ofensywach, letnich działaniach, podobnie to ponoszą teraz w rejonie Awdijiwki, Bachmutu. A zatem Ukraińcom jest bardzo trudno, tym bardziej, że ich zdolności odtworzeniowe są coraz skromniejsze, są coraz mniejsze. Myślę tutaj o nowych formacjach bojowych, o jednostkach, które trzeba odtworzyć, uzupełnić straty bojowe. Mówię o potencjale ludzkim. Ukraińcom się ten potencjał dramatycznie kurczy i możliwości są coraz bardziej ograniczone. I to jest, wydaje się, największym wyzwaniem dla Ukraińców w kontekście tego, co ich czeka.
Czy uważa pan, że po prostu w tej chwili zaczyna Ukraińcom brakować ludzi też?
Tak, ja mówię, wie pan to o tym od maja. Kiedy zaczęto formować nowe jednostki wojskowe, okazało się, że te brygady, które docierają na front, były nie w pełni kompletowane żołnierzy. Mimo tego, że dostawali sprzęt, dużo sprzętu zachodu, to te brygady nie byli w stanie ukompletować brygad do 100%, aby mieć pełną zdolność bojową. To był pierwszy jakby symptom, że zaczęli brakować żołnierzy. Wtedy też pojawiły się informacje o łapankach na ulicach, w miejscowościach, tych mniejszych, że poszukuje się żołnierzy przez taką typową brankę, jak u nas brano w czasie przed powstaniem styczniowym w XIX wieku. Zatem jest to poważny problem Ukrainy i Ukraińcy chyba się z tym problemem już nawet nie kryją.
Tak, to mówi się o tym. No to jest też problem chyba osób, które wyjechały też z Ukrainy, prawda? To jest też ten problem.
Tak, pojawiło się. Czy pan zauważył pewnie w mediach niemieckich, że Niemcy przyznali się, że mają na terenie Niemiec około 300 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym. Podejrzewam, że w wszystkich państwach europejskich jest ich bardzo wielu, tylko że nie ma sposobu, albo może nie ma inicjatywy Kijowa, żeby po nich sięgnąć. Ja też wtedy maju mówiłem o tym, że dobrze by było, żeby Kijów podjął takie działania, inicjatywę taką międzyrządową z Polską czy z kimkolwiek, żeby po tych ludzi ich zmobilizować, wyszkolić w Niemczech, u nas, gdziekolwiek, dać im uzbrojenie i wysłać na front. Ale nie ma takiej inicjatywy i wydaje się, że ci ludzie do Ukrainy nie wrócą, bo nie widzą perspektyw, a bycie na froncie dla większości już nie jest perspektywą, bo widać wyraźnie, że Ukraina niestety nie odnosi sukcesów na froncie. Nie użyłem świadomie słowa przegrywa, ale powiedziałem nie odnosi sukcesów na froncie.
Panie generale, to jakie pan widzi perspektywy w takim razie, jeżeli to tak wygląda, bo od kilka miesięcy temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, byliśmy optymistami w wielu kwestiach, obaj. Też chcieliśmy być optymistami, choć wiele rzeczy wskazywało na to, że może być, no nie będzie tak dobrze, ale próbowaliśmy jakoś pozytywnie patrzeć na pewne rzeczy, kiedy rozmawialiśmy. No ale teraz widzimy, że jednak pewne rzeczy się nie udały i tutaj nie mieliśmy okazji rozmawiać, no, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to jeszcze trwała ta kontrofensywa ukraińska oficjalnie. Jak pan teraz ocenia tą kontrofensywę, która mówię o tej na południu, w obwodzie zaporowskim przede wszystkim i na południu obwodu donieckiego. Dużo o niej było mówione od wiosny do jesieni. Jakie efekty?
No właśnie, że w zasadzie znikome efekty. Wie pan, dla mnie ten kierunek był, od początku ofensywa na tym kierunku była zagadką, bo ja też mówiłem już w roku ubiegłym, w grudniu, że Rosjanie na tym kierunku minują jak szaleni, że przygotowują obronę. Świadom tego mówiłem, że jest to mylenie operacyjne, które prowadzą Ukraińcy, mówiąc, że uderzą na Zaporożu. Ale tak uderzyli. Więc kiedy uderzyli, byłem przekonany, że mają taki potencjał, że są w stanie szybko rozciąć ugrupowanie obronne armii rosyjskiej i w ciągu kilku tygodni dojść do Morza Azowskiego. Bo byłem przekonany, że te prawie 30 brygad, które sformowali, to jest właśnie po to, żeby ten wyłom zrobić w obronie rosyjskiej. Okazało się, że po zasadzie po dwóch tygodniach walk, kiedy ich te pola minowe zatrzymały, kiedy tam wszedł kolejny korpus, wszedł dziesiąty korpus nowy, który nie miał powodzenia takiego, jakiego się oczekiwało, zdaliśmy sobie sprawę wszyscy, że ta ofensywa stanęła i ona skończy się niepowodzeniem. Straty ogromne, zysk niewielki, porównywalny do zysku nad Sommą, tam też w I wojnie światowej był wyłom na głębokość 12 km, szerokość 40, czyli praktycznie pierwszy pas obrony tylko. Moim zdaniem popełniono błąd, uderzając tam, ale to dla mnie ta bitwa na kierunku zaporowskim jest jedną z wielu zagadek tej wojny. Chyba największą zagadką tej wojny. Czemu uderzyli tam, gdzie rosyjska obrona była najsilniejsza? Ja podkreślam, czemu uderzyli tam, gdzie rosyjska obrona była najsilniejsza? Nigdzie na froncie nie była tak silna jak tam. Czemu tam uderzyli? Wtedy myśmy mówili też o tym, że słabą obronę mają Rosjanie w kierunku Bachmutu. Jakby poszli przy północą i południem Bachmutu, tam w głąb, w kierunku na Siewierodonieck i na do Balcewo bodajże, już nie pamiętam ta miejscowość, w kierunku rzeki Siewierski Doniec, tam Rosjanie nie mieli przygotowanych pozycji obronnych. Tam mogli pójść do taki zagon w kierunku na Rostów i obejść Donieck od północy. Uderzyli w najsilniejszą obronę. To jest dla mnie największą zagadką, bo są, ja wyróżniam trzy. Pierwsza to jest operacja na przyczółku chersońskim, gdzie zużyli duży potencjał Ukraińcy w szturmowaniu tego przyczółka, a potem się okazało, że 20 tysięcy żołnierzy rosyjskich w ciągu dwóch nocy zniknęło z tego przyczółka. Odparowali, nikt nie wiedział dlaczego. A w tym czasie Ukraińcy zatrzymali swoją ofensywę w Zaporożu. Tam, gdzie prowadzili ofensywę latem ubiegłego roku, zatrzymali się i uderzyli pod tym latem tego roku. Czemu? Ta obrona nie była gotowa. To jest zagadka pierwsza. Druga to operacja charkowska, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, która nie miała wytyczonego celu strategicznego ani operacyjnego. Rozpędzono jakieś zorganizowanie ledwie oddziały armii rosyjskiej na rzece Oskoł, ale już na rzece Źrebic i na Krasnej zostały to wojska zatrzymane ukraińskie i efekt operacyjny żaden. No i zagadką
nie ta jest...
No dokładnie. Czyli nie była przygotowana operacja. I ta zagadka największa to jest to uderzenie na Zaporożu, na najtrudniejszą, na najsilniejszą obronę armii rosyjskiej. Pojąć tego nie mogę.
Rozumiem. Powiedział pan, że ciężka zima. Pomijając ostrzały, to spodziewa się pan jakiejś dużej rosyjskiej ofensywy?
Tak. Wydaje mi się, że Rosjanie w tej chwili prowadzą te działania ofensywne na pięciu kierunkach od północy. Kupiańsk, Łymańsk, Soledar, Bachmut, Awdijiwka. Oni chcą wyjść na takie pozycje, które pozwolą im wyjść na teren w miarę płaski, czołgodostępny, żeby mogli wykonywać manewry siłami większymi, pancerno zmechanizowanymi, bo na razie oni tam walczą na tych pagórkach, które idą w kierunku rzeki Dniepr. Tam są wąwozy, tam są jary, trudny teren do działania większych zgrupowań pancerno-zmechanizowanych. Oni chcą wyjść na te dogodne pozycje, między innymi zamykają ten kocioł w Awdijiwce, po to, żeby miarę wyrównać linię frontu, zająć dobre tereny, z których wyjdą uderzenia tych nowych armii, które forsują wtedy, kiedy mróz skuje lodem ziemię. Rosjanie potrafią prowadzić ofensywy zimowe. Oni są do tego zdolni, niezależnie od tego, że my możemy powiedzieć, oni są do tego nieprzygotowani. Oni się do tego przygotują i oni pójdą. Tylko dla mnie największym niebezpieczeństwem jest to, że to będą ofensywy, że to będzie ofensywa z dużym rozmachem, która może poprzez uderzenie na dwóch głównych kierunkach i na jednym pomocniczym rozbić obronę armii ukraińskiej i wyjdą wtedy na tą rubież, o której mówiłem, Charków, Połtawa, Dnipro, Zaporoże.
Myśli pan, że to jest ich główny cel i wtedy tak. Mogliby chcieć zakończenia wojny? Czy
tak, mogą chcieć,
urwać część wschodniej Ukrainy.
Dokładnie tak. Moim zdaniem jest to cel Putina, ten zredefiniowany po klęsce w bitwie o Kijów. On zredefiniował, on chce wschodniej Ukrainy. Jeżeli teraz jest 20 utraconych, to tak do 30 i on jest w stanie, 30% jest dojechać do tej rubieży, którą powiedziałem. I muszę panu powiedzieć, że to będzie przegrana Ukrainy w tej wojnie. Bo pamiętamy deklarację Żołańskiego. Przecież myśmy w nie wszyscy wierzyli, ja też. I życzę mu jak najlepiej. Skończyło się tym, czym się kończy w tej chwili ta operacja na Zaporożu i to, co się dzieje w Kijowie, te spory polityczno-wojskowe świadczą o tym, że jest źle. Jest źle.
Może być jeszcze gorzej?
Moim zdaniem w przypadku, gdyby doszło do kontrofensywy, to ta sytuacja, która w tej chwili już jest w Kijowie, świadczy to o tym, że się pogubili ci panowie, skoro dochodzi do sporów między nimi i mówienie o zamachach, o jakiejś rywalizacji, o jakiejś grupie Załużnego i tak dalej. W związku z tym, moim zdaniem, jest to takie próba odsunięcia od siebie tej świadomości klęski i zwalenie i szukanie teraz winnych tych klęsk. I tutaj Żołański wskazuje wyraźnie, że to jest wina wojskowych, którzy są sprawcami tego niepowodzenia, choć jak ja pamiętam, kiedy myśmy mówili o Bachmucie, jak wielu mi zarzuca, że jak kwestionuję obronę Bachmutu, od początku kwestionowałem, bo kogo stać na utratę najlepszej formacji w Bachmucie? Tam brygady wracały prawie wbite do nogi, ukraińskie brygady. Ale Żołański mówił, walka o symbol. Na wojnie się nie walczy o symbole. Na wojnie walczy się o zwycięstwa taktyczne i operacyjne. Można wojska je manewrować, wyprowadzać, spod uderzeń atakować, kontratakować, a oni kazali im tam trwać i ginąć. To są moi zawodniwcy. Wojna to nie cele tylko polityczne i niech politycy się wojskowi nie wtrącają. Być może to też jest źródłem tego sporu, tego niepowodzenia. I wtrącanie się polityków w dowodzenie, bo macie bronić symbolu. Tak się wojny nie prowadzi.
No nie tylko pan mówił o tym, że ten Bachmut to jest jakiś poroniony pomysł, bronienie tego Bachmutu tak długo. To kilkukrotnie o tym rozmawialiśmy. Niestety, no ale taką decyzję ktoś podjął. Teraz są jej efekty, tak się wydaje. Tylko teraz pytanie, panie generale, bo bardzo pesymistycznie układa nam się ta rozmowa. Czy uważa pan, że jest jeszcze jakaś szansa na to, żeby Ukraina w tej chwili odmieniła, jakby przejęła znów inicjatywę, odmieniła tą sytuację? No bo Ukraińcy mieli inicjatywę przez całe wakacje, większą część wiosny. No i niewiele z tego wynikło. Teraz z kolei widać, że Rosjanie mają tą inicjatywę, co widać po tych operacjach pod Awdijiwką, ale też pod Kupiańskiem, tak jak pan powiedział, pod Lymanem. Jak pan myśli, czy rzeczywiście Ukraińców też stać jeszcze jakoś na ofensywę, czy oni raczej już teraz będą się głównie bronić?
Moim zdaniem muszą przejść teraz do strategicznej operacji obronnej na całym froncie. Do tego się przygotować i starać się za wszelką cenę załamać ofensywę rosyjską. Nie dopuścić Rosjan do tego, żeby włamali się w obronę i zajmowali kolejne terytoria. To jest moim zdaniem powinien być główny cel armii ukraińskiej. Obrona. Perspektywa teraz z Ukrainy. Wie pan, armia ukraińska nie ma potencjału do tego, żeby przechodzić do ofensyw. Teraz jest tylko kwestia, którą trzeba rozwiązać na poziomie politycznym. Zatrzymać tę wojnę, żeby już więcej Ukraina nic nie traciła i nie przegrała tej wojny, czyli to jest scena dla polityków. Wspominałem o tym dzisiaj. Chińczycy, Amerykanie powinni podjąć takie działania. Wyzwanie dla nas i wszystkich tych, którzy do tej pory wspierali Ukrainę, żeby ta koalicja wsparcia jeszcze ostatnim oddechem się zmobilizowała i wsparła Ukrainę, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała. I trzecia kwestia to musi Żołański rozwiązać problem uzupełnienia armii w stan osobowy, w ludzi, bo jeżeli nie będzie dopływu ludzi, nie będzie świeżych sił na froncie, Ukraina przegra tę wojnę. Przegra ją militarnie, na polu bitwy, do czego dąży Putin, bo on moim zdaniem ma świadomość tego, że odzyskał przewagę strategiczną i że Ukraina ma problemy, bo on widzi, co się w Kijowie dzieje. Te spory kijowskie stwierdzają go przekonanie, że on ma w tej chwili przewagę i że oni się boją klęski. Stąd te spory. W związku z tym on tak wcale nie jest skłonny usiąść do stołu, o ile go nie zmusi prezydent Xi, prezydent Chin, bo jeżeli on nie siądzie do stołu, to będzie robił to, co robi, czyli pchał wojska do tego, żeby demolować obronę armii ukraińskiej. Wszystko teraz jest w ręku dwóch wielkich graczy, Chin i Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych i w naszej koalicji wsparcia, bo jeżeli my nie będziemy ich wspierać, jak wspieraliśmy, to naprawdę Ukraina będzie miała poważne problemy, które mogą zagrozić jej przetrwaniu.
A czy to pana zdaniem oznacza, że Rosja, jeżeli by rzeczywiście odniosła kolejne sukcesy na Ukrainie, to co Rosja może dalej zrobić? Zatrzyma się?
Znaczy, na pewno się zatrzyma, bo Putinowi cała Ukraina jest potrzebna. On zrobi z Ukrainy państwo marionetkowe, które będzie marionetkowe jego sąsiadem, będzie starał się mieć głos decydujący w tym, kto będzie na Ukrainie rządził. Nie mówię o tym, że będzie to jego ktoś, namiestnik, ale on będzie dyktował NATO i Unii Europejskiej warunki do tego, żeby Ukraina nie osiągnęła tych celów, które Ukraina zakładała, które były też powodem tej wojny. Wszak Ukraina chciała być członkiem Unii Europejskiej, co się kłóciło z tą strategią Putina imperialną i chciała być w NATO. To też na to sobie Putin nie mógł pozwolić. Jeżeli by teraz doszło do tego, że Ukraina by to przegrała, to Ukraina miałaby bardzo ograniczone możliwości być w przyszłości zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO, ponieważ w tym regionie mógłby mieć dużo powiedzenia niestety Putin.
Ale pytam, panie generale, o to, czy myśli pan, że dalej może się Putin chcieć posunąć? To znaczy...
Myśli pan o nas?
O nas, o kraje bałtyckie.
Znaczy, wie pan co, moim zdaniem Putin w otwartą wojnę z NATO nie pójdzie. On nam ustępuje pod wieloma względami. I on ma świadomość tego, że konfrontacja z NATO byłaby katastrofą dla armii rosyjskiej, dlatego że my mamy przewagę technologiczną i militarną w ogóle. I z nami konfrontacja by na pewno nie pozwoliła jemu liczyć na cokolwiek. Natomiast nie wykluczam i na pewno tak będzie prowadził wojnę hybrydową. To, co jest naszym udziałem na wschodniej granicy, to, co jest udziałem państw bałtyckich na jej granicach i to teraz staje się udziałem Finlandii. To jest to samo. A zatem taką wojnę będzie przekonany prowadził, będzie wprowadzał chaos, będzie nas cały czas straszył i zastraszał. Natomiast moim zdaniem tu kluczową sprawą jest to, że on nie osiągnie zdolności do konfrontacji militarnej z NATO. Nie wierzę w to, że on się odbuduje szybko. Tak jak to niektórzy mówią, jakiś komentator powiedział, że w ciągu za 2 lata będzie Mielonka na Wiśle. Ja bym takich ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają, to wysyłał do lekarzy. No ale twierdzę, że Rosja nie odbuduje potencjału militarnego szybko. Kiedyś pisałem we Wprost, chyba ponad, to już prawie 2 lata temu, że po takiej wojnie to im potrzeba 6-8 lat. Teraz można mówić, że więcej. To po pierwsze. Po drugie, my mamy zdecydowaną przewagę militarną nad Rosją i Rosja wobec tego faktu, wobec tego, że może tą konfrontację z nimi przegrać, nie będzie tej konfrontacji zaczynała. Tym bardziej, że my Polacy, zresztą państwa tej wschodniej flanki NATO, Rumunia, Polska, Finlandia, nad Bałtykami, się przygotowujemy do ewentualnej konfrontacji z armią rosyjską, zbroimy się, przygotowujemy swoje wojska. Mamy tylko jeden problem z naszymi południowymi sąsiadami. Zresztą ja zawsze mówiłem, że nam Polakom jest bliższe przymierze bałtyckie, Skandynawia, Nadbałtyka niż Słowacja i Węgry. To się potwierdza. Teraz Putin ma 2 sojuszników, których się jeszcze nie wiem czemu w NATO toleruje i w Unii Europejskiej, ale jeżeli będą tacy sojusznicy, jakim jest Słowacja i Węgry dla Putina, czyli kolaboranci, no to mamy poważny problem w Europie i w NATO.
No właśnie.
I Putin na takich liczy.
Pytanie, panie generale, tutaj jest pytanie, no bo jednak mamy tą przewagę w sojuszu. A jak wygląda nasza sytuacja teraz indywidualna, jeśli chodzi o Polskę, gdyby trzeba było rzeczywiście stanąć do walki?
Znaczy, wie pan co, przede wszystkim trzeba skończyć z propagandą, a wziąć się do roboty. Trzeba przygotować wojska do działań bojowych, bo niektórzy mówią, że armia ma już 193 tysiące pod bronią, tylko że ta terminologia to jest taka, bym powiedział, bardzo fałszywa i złudna. Pod bronią, proszę pana, w ujęciu wojskowym to są formacje wojskowe, zwarte, ukompletowane sprzęt i żołnierzy i wyszkolone, zgrane bojowo. Czyli zadałbym pytanie tym wojskowym, którzy teraz rządzą, ile macie batalionów bojowych, ile macie dywizjonów bojowych, ukompletowanych i wyszkolonych, zgranych bojowo, ile macie zapasów amunicji, żeby mówić o wojnie, że macie armię liczną. I im pan wierzy, że odarci byliby z prawdy, bylibyśmy my zaskoczeni tym, co jest naprawdę. Bo mówienie 193 pod bronią, jak tu opowiadał mi jeden z kolegów, że jego brata wcielili do armii, bo go, policja go nie chciała, Straż Graniczna go nie chciała, bo nie zdał żadnych testów, ma skończone ponad 40 lat i go wojsko przyjęło. Co się robi z Wojska Polskiego? Pan wybaczy, że tak mówię, ja nikogo nie chcę obrażać, ale my stawiamy na jakość armii, a nie na jej ilość. I teraz mówienie o armii 300-tysięcznej w sytuacji demograficznej, moim zdaniem jest nieuzasadnione, ale to nie zwalnia nas z obowiązku przygotowania armii, czyli armii stanu pokoju, czyli armii zawodowej oraz armii rezerwowej. I na tym trzeba się skupić. A my mamy system rezerwowy, rezerw szkolenia taki, że media podają, wyszkolimy w przyszłym roku 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ale jakich żołnierzy rezerwy? Wie pan, co armia potrzebuje? Armia potrzebuje specjalistów, załóg czołgów, obsług haubic, obsług cystern, generalnie specjalistów. A oni wołają żołnierza na kilka dni lub tygodni do armii i oni go uczą maszerowania, musztry, regulaminów i strzelania z KBKK bez przywiązania żołnierza do specjalności wojskowej. To nie jest szkolenie rezerw. Rezerwista to jest specjalista. To jest żołnierz, czołgista, to jest obsługujący granatnik automatyczny, to jest strzelec RPG-7 czy jakiegoś innego granatnika. Broni specjalistycznej te rezerwistów się powinno szkolić, z broni specjalistycznych, a nie zbiorą na zbiórce, dadzą im te hełmy orzeszki stalowe i będą ich ganiali 3 czy 4 dni, mundury przymierzą, gruchówkę zjedzą i do domu. To nie jest rezerwa. Te hasła, które mówią o tym, że 200 tysięcy rezerwistów, to jest po prostu, pan wybaczy, tak mówię, lipa. To są hasła, które nie podnoszą wartości armii, jej zdolności bojowej. I to trzeba zrozumieć. Ale trzeba rezerwy szykować.
Potrzebujemy reformy całego tego systemu?
A zdecydowanie, to o tym mówimy od wielu lat, ale to się nie może przebić, bo wie pan, dlatego że dla polityka rezerwista to rezerwista. Dla żołnierza jest duża różnica między rezerwistą specjalistą, a rezerwistą tym, który przychodzi na kilka dni do wojska i odrywają go od rodziny i na dobrą sprawę wraca do cywila, to słychać w mediach, wraca do cywila, mówi, straciłem tylko czas. Sensownego szkolenia więcej trzeba, ukierunkowanego szkolenia, zorganizowanego szkolenia, formacje niech będą rezerwowe, niech rezerwowe formacje wyjdą na poligony, niech się szkolą, niech się zgrywają bojowo. Trzeba dać im sprzęt, dać, trzeba im wyposażenie indywidualne, takie, które ich dowartościują, a nie stalowe hełmy. Ja bym tak zbierają to żołnierze, jak im dają stalowe hełmy i kałachy na rezerwistom. No pan wybaczy, no to szanujmy tych ludzi trochę i niech ta propaganda, która służy budowaniem wzorunku armii, niech odnosi się do rzeczywistości, a nie do tego, co się politykom wydaje. I tu jest najgorsze, to wie pan, bo polityków oszukują wojskowi. To jest bardzo bolesne. Bo oni wmawiają politykom, że wszystko jest. No nie ma. No nie ma. A ci, którzy mówili prawdę, tych w armii już nie ma. Bo ja uważałem, że oni się powinni dać sobie złamać kręgosłupa i mówić, powiem prawdę politykom, tak jak ja mówiłem swego czasu dwóm ministrom, za co zapłaciłem swoją karierę wojskową, ale nie żałuję. Ale mówię o tym, że nie wolno dać sobie złamać kręgosłupa, trzeba dbać o swoje wojsko i nie czarować polityków, nie stać na ściance i nie udawać, że ten uśmiech, który ma na twarzy, jest szczery. Przepraszam, że tak sobie pozwoliłem na taką bardzo taką osobistą dygresję.
Proszę, panie generale. No ja o to wszystko pytam, no bo rzeczywiście przeszliśmy z tego, wydaje się, że nie my we dwóch, tylko bardziej całe to grono eksperckie, ale też politycy zaczynają całą tą sytuację w Ukrainie komentować w sposób jednoznaczny, tak jak tutaj dzisiaj mówiliśmy, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, pata. No i wtedy pytanie, co, gdzie zwróci się Rosja? Czy jest rzeczywiście to zagrożenie dla Polski? Ale skoro ustaliliśmy, że jakieś jest, choć miejmy nadzieję, że raczej hybrydowe, a nie jakąś wojną taką na pełną skalę, to chciałem zapytać, jak pan ogólnie postrzega możliwości Rosji w tej chwili? No, powiedział pan, że parę lat potrwa, żeby Rosja mogła odbudować swoje możliwości. Natomiast no nie da się ukryć, że mimo wsparcia Zachodu, owszem zbyt małego, to już rozmawialiśmy o tym nie raz, nie dwa, ale jednak wsparcia, Rosja właściwie bez wsparcia, no poza oczywiście tymi krajami jak Korea Północna, które pomagają, jeśli chodzi o amunicję, ale jednak Rosja przede wszystkim opiera się na swojej gospodarce, no i na tyle przestawiła tą gospodarkę, że mówimy o tym, że ona zdobywa przewagę nad Ukrainą, jeśli chodzi o ilość sprzętu, ale też o ilość żołnierzy. Czy rzeczywiście ta Rosja ma potencjał do tego, żeby się jeszcze bardziej rozwijać, żeby za parę lat być jeszcze bardziej groźna niż w tej chwili, niż nie wiem, za 4 lata, za 5, czy z każdym rokiem będzie gorzej, pana zdaniem?
Znaczy, generalnie Rosja ma potencjał ludzki na pewno. Rosjanie w roku ubiegłym, kiedy ponieśli klęski w ofensywie letniej, przestawili swoją gospodarkę z gospodarki czasu pokoju na czas wojny. Ich cała machina gospodarcza ruszyła na wojnę. W związku z tym wszyscy pracują dla armii. Rosjanie mają atut. Ich atutem są niewyczerpane póki co zasoby źródeł naturalnych. Myślę tutaj o ropie, myślę tu o gazie, który płynie ogromnym strumieniem do Azji. Kupują wszyscy, to tylko może, bo Putin daje dobre ceny, gwarantuje dostawy, w związku z tym kupują, Putin ma środki, Putin ma komponenty do broni, Putin produkuje to wszystko, co przystawił w tym przemyśle zbrojeniowym i całej gospodarce z struktury czasu pokojowego na wojnę. Proszę pana, żadne inne państwo europejskie nie przeszło w ramach pomocy dla Ukrainy z gospodarką ze struktury czasu pokoju na wojnę. Produkuje tyle i produkuje, ma te śladowe ilości produkcji, chociaż niektórzy w naszym przemyśle mówią, że produkują gigantyczne ilości amunicji, co oczywiście jest nieprawdą, ale nikt nie produkuje tyle, ile produkuje Rosja. Rosja ma zaplecze, Rosjanie dużo dostają od innych, co im pozwala ten potencjał militarny odbudowywać i oni to, te pełne moce, to osiągnęli tego roku tak gdzieś luty, marzec. Bo oni też potrzebowali pół roku czasu na to, żeby przejść na tą produkcję wojenną, bo nie mają takiego potencjału, generalnie organizacyjnego potencjału, bo u nich to jest mankamentem zasadniczym. Ale już w tej chwili idzie to pełną parą i to jest pod nadzorem państwa. I tam jest ogromna dyscyplina, tam jest reżim, bym powiedział nawet, produkcyjny. Oni pracują dzień i noc, 24/24. I to im pozwala ten potencjał odbudowywać militarny armii. My takich możliwości nie mamy, bo my w Europie czołgów produkujemy niewiele, śladowe ilości. Wszystkie te czołgi, które mogliśmy oddać, to już oddaliśmy Ukrainie. A zatem my nie jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową, porównywalni z potencjałem, który uruchomili Rosjanie. I teraz, kiedy Rosjanie mogą nam zagrozić? No myślę, że jednak mimo wszystko nam zagrozić nie zagrożą militarnie. Natomiast kwestią jest taką, czy Rosja będzie nadal tym graczem, który był do tej pory, który była druga armia świata mityczna, przecież miał duży głos, którego słuchali wszyscy w świecie. Teraz w tej chwili dużo na tym Rosjanie stracili. Czy jest szansa na to, że Rosja wróci do rangi tego państwa, którym było przed wojną? Trzeba to uniemożliwić. I to jest nasza rola, żeby Rosjanom uniemożliwić powrót na te najwyższe salony, żeby Rosja nie miała takich możliwości rozwojowych, otworzeniowych, jakie miała wcześniej. I to jest nasz cel, powinien być naszym celem. Czy tak się stanie, nie wiem, ale chciałbym bardzo wierzyć w to, że jednak świat nie zapomni Putinowi tego, co zrobić z Ukrainą.
Kilka razy w trakcie tej rozmowy pan powiedział o tym, że rzeczywiście ta wojna jednak, no zasugerował pan, że ona zmierza ku końcowi. Jak pana zdaniem ten koniec będzie wyglądał? To znaczy, kiedy to się może wydarzyć i jak to może wyglądać?
Pytanie jest takie, czy jest jakaś siła na świecie, Chiny może i Stany, która by spowodowała, że tereny, które są okupowane przez Rosjan, staną się rejonami czy terenami pod jakąś autonomią, na przykład pod auspicjami ONZ-u czy kogokolwiek innego. Czyli będą to tereny, które nie będą ani ukraińskie, ani rosyjskie. Czy to jest możliwe? Nie wiem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie wierzę w pokój między Rosją a Ukrainą. O tym mówiłem dzisiaj. I jeżeli do czegokolwiek by mogło dojść, to tylko do zawieszenia broni, ale pod jednym warunkiem, że będzie strefa rozdzielenia wojsk. Bo jeżeli przez granicę będą mogli do ciebie strzelać, to ten ogień będzie nieprzerwany. Czyli nie będą w ogóle przerywali ognia. A zatem strefa rozdzielenia wojsk, które byłyby sobą jakąś strefą buforową oddzielone, kasus z Korei Północnej i Południowej, żeby nie mogli prowadzić działań zbrojnych, ale to mówię w kontekście tego, że żeby nie było strat wśród ludności cywilnej, pozwoliłoby to w jakimś stopniu Ukrainie zacząć funkcjonować jako państwo, zacząć to państwo odbudowywać, ale mi się wydaje, że tak jak to było zawsze, siądą politycy, będą dyskutowali w Wersalu albo gdzieś jeszcze, w Genewie może, nad tym, nad przyszłym kształtem tego zawieszenia broni, które ma te strony rozdzielić i wygasić konflikt zbrojny.
A jak pan uważa, kiedy to się może wydarzyć? Uważa pan, że to są miesiące czy lata?
Moim zdaniem miesiące, bo ta wojna też wyczerpuje Rosję. Rosja chce wrócić do normalnego funkcjonowania. Stan wojny, tak dużej wojny, bo to, co było wcześniej jeszcze przed lutym, czyli to, co było w Doniecku i Ługańsku, to jeszcze nie była wojna i takie operacje Rosjanie dźwigali bez problemów. Natomiast wielkoskalowa wojna, zagrożenie wielkoskalową wojną, na pewno będzie angażowała ogromny potencjał i gospodarczy, i militarny na granicy z Ukrainą. Utrzymywanie mnie nowej armii na granicy z Ukrainą będzie dla Rosji bardzo kosztowne, a nie wiem, czy na to Rosję stać, tym bardziej, że Rosjanie mają problemy też i przecież na Kaukazie, w tamtym regionie mają problemy w Azji, mają problemy z tą nielegalną migracją z Chin, która szacowana już jest podobno nawet na 40 milionów na Syberii i w Harbinu. 40 milionów, wie pan, to już Rosja ma poważny problem. Jak to się mówi, nastąpi do chinizacji może Rosji. Jak kiedyś się mówiło o polonizacji jakiegoś przemysłu broniowego, to nazywam chinizacją Rosji. Po prostu Chińczycy zdominują Rosję. 40 milionów, kiedy jest 140 milionów Rosjan. To wie pan, to jest... Tu się powinien niepokoić Putin.
No ale na razie wygląda na to, że Putin raczej Rosję uważa za jednego ze swoich sojuszników i kluczowych partnerów przede wszystkim.
Tak, pozwala Chińczykom na to, żeby byli na Syberii, bo może na wsparcie liczyć. A Chińczycy, okej, będziemy ci pomagać, ale mamy swoich migrantów, którzy wam oderwą całą wschodnią kiedyś Rosję i przyłączymy ten historyczny Harbin do Chin, bo to przecież było kiedyś prowincje chińskie.
To ciekawe, bo wygląda na to, że rzeczywiście Chińczycy cały czas realizują jakąś swoją politykę. No, oni myślą przyszłościowo, tak jak wielokrotnie się słyszy o tym, że oni nie myślą o tym, co jest za 5 lat, za 2 lata, tylko o tym, co będzie za lat 20.
Dokładnie.
I to tego mogliśmy się od nich nauczyć. Ja mam jeszcze pytanie, panie generale, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ja byłem jeszcze półtora tygodnia temu w Izraelu. Niech pan mi powie, jak pan ocenia to, co się w tej chwili dzieje właśnie w Izraelu, tą wojnę palestyńsko-izraelską. Czy to jest wojna, która jest do wygrania pana zdaniem, bo pan też zna izraelską armię, izraelskich żołnierzy, pan też tam bywał, więc tak z pana perspektywy, tam któraś strona może wygrać?
Trudno mi konkurować z pańską wiedzą, pan był naocznym świadkiem tych wydarzeń. W związku z tym sobie nawet nie przypisuję prawa do tego, żeby mówić, bo przecież pan wie lepiej. Natomiast ja mogę się do dwóch rzeczy odnieść jak z perspektywy mojej znajomości tego regionu i relacji palestyńsko-izraelskich. Ja jestem wszystkim zwolennikiem tego, żeby ludność cywilna nie ginęła w działaniach zbrojnych. Żeby nie była celem ludność cywilna, a niestety hamasowcy zrobili sobie tarczy z ludności cywilnej, z Palestyńczyków, za ich plecami atakowali armię izraelską, przepraszam. Uważam, że powinni wszyscy dołożyć wszelkich starań od początku wojny, żeby dać szansę Palestyńczykom wyjść z miasta. Żeby nie było ofiar wśród ludności cywilnej, wśród dzieci. Wie pan, mnie zbulwersowały te obrazki, gdzie pokazują szpital Izraelczycy, gdzie są noworodki. Jeżeli nie zrobili tego Izraelczycy, to jestem zdziwiony, bo jeżeli oni czekają, aż przyjdzie jakaś akcja humanitarna i te dzieci wywiezie, to dla mnie są bulwersujące. To powinny zrobić wojsko izraelskie. Ono powinno udzielić pomocy tym dzieciom, tym noworodkom. A oni zostawiają na pastwę losu bez pomocy, te dzieci umierają. Niech zabijają hamasowców. Niech gonią tych bandytów, niech gonią terrorystów. Ale dzieciom powinni pomagać. Też żołnierze. Tu nie rozumiem mentalności żołnierzy i dowódców armii izraelskiej. Kwestia dla mnie i druga to armia izraelska dla mnie była armią najlepiej wyposażoną, nie mającą sobie równej, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne na świecie. Izraelski przemysł brojeniowy jest moim zdaniem niedościgły. Amerykanie nie mają lepszego. Nie jest o Chińczykach. Więc armia izraelska jest wyposażona w najlepsze systemy walki między innymi z terrorystami. Oni od dziesiątek lat walczą z terroryzmem. Oni są perfekcjonistami w tej walce, ponieważ te lata doświadczeń pozwoliły im rozwinąć takie technologie, które nie mają sobie równych, jeżeli chodzi o świat. I oni te technologie wykorzystują w walce, bo te technologie dają im przewagę nad Hamasem. I mówienie o tym, że Iron Dome nie dał rady, to jest nieporozumienie, bo Iron Dome jest świetnym systemem. Widziałem jego skuteczność na 12 rakiet, które leciały w kierunku Izraela z Gazy, 12 zostało strąconych. To problem był w czym innym. W tym czasie, kiedy doszło do ataku rakietowego Hamasu, który wystrzelił jednocześnie ponad 1500 rakiet, na wyrzutniach Izraelczycy mieli 600 rakiet. Wszystkie 600 rakiet trafiło w cel. Ale to było, okazało się o 900 za mało, bo nie mieli tyle wyrzutni, tyle teraz, tyle rakiet. Teraz to modyfikują i usprawniają system. Izraelczycy muszą zdobyć Gazę, muszą zniszczyć wszystko to, co się wiąże i z czego korzysta Hamas. Oni uważam, że ta ich wola zniszczenia Hamasu jest uzasadniona, żeby on się już nigdy nie odrodził, żeby już nigdy więcej nie zagroził, żeby nie było więcej takich obrazków, które pan oglądał będąc tam, kiedy panu pokazywano, jak mordowano ludność cywilną Izraelczyków. Pan to widział i pan to może się tym podzielić. Natomiast na pewno celem armii izraelskiej jest dokumenty zniszczenia, wszystko to, co jest hamazowskie i co się łączy z Hamazem. Natomiast kluczową sprawą jest ewakuacja ludności, żeby nie było ofiar wśród ludności cywilnej. A jestem przekonany, że Izraelczycy mają potencjał, mają możliwości, to doprowadzą do tego zwycięstwa nad Hamasem ostatecznego. I tego trzymam za nich kciuki, bo uważam, że z terroryzmem trzeba walczyć. Myśmy od 2003 roku z terroryzmem walczymy. My też byliśmy przecież w Iraku, w Afganistanie. Znam oblicze terroryzmu. I niech mi nikt nie wmawia, że to jest walka z islamem, bo to nieprawda. My walczyliśmy nie z islamem, a z terroryzmem, z tymi, którzy zabijali nawet swoich współplemieńców, swoich współbraci, czego doświadczałem w Iraku, gdzie byłem świadkiem zbrodni na, no nie świadkiem, ale widziałem ofiary zbrodni, gdzie sunita mordował szyitę, bezwzględnie kobiety i dzieci wszystkich. Gdzie tak jest w normalnym świecie? Jak to można usprawiedliwić? Tego się nie da usprawiedliwić.
No tak, tylko też pytanie, panie generale, czy to, co się dzieje w Gazie, to jest, bo zaczął pan od tego, że dlaczego Izraelczycy nie ewakuowali tych ludzi, tych cywilów. Tak. Wiele osób, z którymi rozmawiałem już później, też przede wszystkim w autonomii palestyńskiej, ale zdarzali się też Izraelczycy, którzy się nad tym zastanawiali, ale przede wszystkim osoby z zagranicy, bo chyba Izraelczycy nie mieli aż przynajmniej jeszcze na samym początku, zaraz po rozpoczęciu tej kolejnej krwawej fazy tej wojny, chyba nie myśleli w ten sposób, ale ludzie z zagranicy wielokrotnie mówili mi, dlaczego Izrael nie zrobił tych obozów filtracyjnych, dlaczego nie próbował wyprowadzić cywilów z tej Gazy, no bo to, co właśnie na tym to polega, że mówi pan, że walczyli, że polskie wojsko też walczyło przecież z terroryzmem, no ale z tego, co wiem, to zdarzały się sytuacje, kiedy na misjach rezygnowano z ostrzeliwania jakiejś wioski, znaczy ogólnie rzecz biorąc, jeżeli terroryści na przykład wchodzili do jakiejś wioski, to rezygnowano z niej w ogóle z operacji, żeby nie zabić przy okazji cywilów. No a tutaj obserwujemy coś, gdzie Izrael świadomie równa z ziemią bloki, które są pełne cywilów. Bo tego się nie da w ogóle skleić z takimi metodami, które stosowały nawet kraje koalicji w walce z terroryzmem, tak mi się wydaje. Tam się zdarzały oczywiście błędy.
Wie pan, to też chyba też na to kłada się kultura ludzi, którzy są na tej wojnie, bo nie w ogóle można mówić o kulturze, tylko że ja wiem, że słowo kultura w tym słowie jest wiele takich znaczeń, które definiują to słowo. Natomiast mówię, to pan wspomniał o tym, że myśmy też w Iraku, w Afganistanie, wielokroć jako dowódca dywizji w Iraku mogłem podjąć decyzję, żeby dokonać szturmu do miejscowości i najlepiej to dokonać szturmu śmigłowcami z rakiet, ale wobec faktu, że czy w szkole, czy w miejscowości cywilna, odstępowaliśmy od takiego ataku. Wie pan, uważam, że każdy dowódca powinien przestrzegać prawa wojennego. Prawo wojenne wyraźnie definiuje, co wolno, a czego nie wolno. Na pewno nie wolno zabierać ludności cywilnej. To, że Hamasowcy zrobili sobie zakładników ze Palestyńczyków, to nie ulega wątpliwości. W związku z tym, prowadząc działania bojowe, Izraelczycy przede wszystkim powinni mieć na uwadze nie zabijanie cywili, oszczędzanie życia cywili. Niestety tego nie robią. Czy kiedykolwiek będą osądzeni przed Trybunałem jakimkolwiek za to, że świadomie często, pewnie często nieświadomie też, giną cywile z ręki żołnierzy izraelskich? Nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że prawo wojenne nie upoważnia nikogo. Przestrzeganie prawa wojennego od tego, żeby mordował ludność cywilną i dowódca mający świadomość tego, że w jakimś obiekcie są i zakładnicy palestyńscy, którzy są zakładnikami Hamasu i są ci zbrodniarze z Hamasu, to dowódca taki powinien prowadzić takie działania, żeby nie było na szkodę ludności cywilnej. Można różne działania prowadzić, łącznie z negocjacjami, stawiać warunki i tak dalej, ale zmuszać przeciwnika do tego, żeby chronił ludność cywilną. Bo największym dramatem, wie pan, to jest ten wstrząs, kiedy się widzi ofiary wśród ludności cywilnej, co było naszym doświadczeniem w Iraku szczególnie, po zamachach samobójczych, po tych atakach na ludność cywilną, niewinną ludność cywilną, gdzie ofiarami głównie to były kobiety i dzieci, i starcy. Nie ci faceci ganiający z karabinami, tylko kobiety, dzieci i starcy. To było dla nas, dla żołnierzy polskich, obraz nieprawdopodobny, bo przecież ci ludzie nie zginęli z naszych rąk. Zginęli z rąk swoich współbratymców, których my w tym momencie akurat nie zdążyliśmy ochronić. Choć chcę panu powiedzieć, że my, te Polacy, byśmy traktowani w sposób szczególny przez Irakijczyków. Doświadczałem tego wielokrotnie, bo myśmy bardzo często byli tymi, którzy ich uratowali, ich ochronili. Dzięki swojej aktywności operacyjnej, dzięki swojemu poświęceniu, często ryzykując swoim życiem w imię tej misji, którą myśmy tam spełniali, bo myśmy tak naprawdę pojechali przekonani, że niesiemy pokój, a nie wojnę. A sprawcami wojny byli ich współplemieńcy.
No tak, no tylko właśnie widzi pan, panie generale, ja mam takie poczucie, że w tej chwili, jak patrzę na te obrazki z Gazy, to jednak mam takie poczucie, że ta armia, która twierdzi, że dokonuje jakiegoś sprawiedliwej odpowiedzi na atak terrorystyczny, to jest cytat, nie mówię, że tak jest, tylko to jest cytat, no to sama posługuje się metodami terrorystycznymi i dlatego się zastanawiam, czy jest jakiekolwiek rozwiązanie na ten konflikt, czy ten konflikt się kiedyś skończy, bo po prostu poziom nienawiści, z jakim się tam spotkałem, to był poziom nawet większy chyba niż w Ukrainie, powiem szczerze, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie.
Moim zdaniem Izraelczycy nie odstąpią od tej operacji, dopóki nie wybiją do końca tego wszystkiego, co jest w Gazie. Nie widzę takiej możliwości z uwagi na to, że oni są zdeterminowani i zdecydowali się wejść ostro dlatego, żeby uciąć raz na zawsze ten problem. Stąd te konsekwencje w ich działaniu i stąd te ofiary w ludności cywilnej. Wybór dowódców armii izraelskiej.
Czyli to jest po prostu wliczone w koszta, że tak powiem. Oni się na to zdecydowali.
Jak to można sformułować, że oni w tej chwili podjęli taką decyzję, że za wszelką cenę, ale muszą doprowadzić do całkowitego zniszczenia Hamasu.
Panie generale, jeszcze wrócę na koniec do tej biednej Ukrainy, która też z racji na to, że trwa ten konflikt w Izraelu, naprawdę zeszła w cień. Mam takie poczucie i to też jest kłopot, tak mi się wydaje, tak. Bo widzimy, że Stany Zjednoczone mniej będą Ukrainę wspierać. Czy pan uważa, że bez tego wsparcia ze Stanów Zjednoczonych Ukraina jest w stanie jeszcze tę wojnę prowadzić, czy już wtedy, jeżeli to wsparcie rzeczywiście się jeszcze bardziej zmniejszy, czy już wtedy naprawdę już będzie szukanie jakichś metod negocjacji, żeby ten konflikt zamrozić?
Jeżeli Stany Zjednoczone ograniczą swoją pomoc dla Ukrainy, to będzie koniec Ukrainy, katastrofa dla Ukrainy. Dlatego, że głównym donatorem, głównym wspierającym Ukrainę są Stany Zjednoczone. I wszyscy Stanów słuchają. I wszyscy wsłuchują się w głos Waszyngtonu. Jeżeli Stany odstąpią, to niech pan wie, że Europa też osłabnie. I wszyscy wykorzystają to osłabienie wsparcia po to, żeby swoje wsparcie osłabić. I wtedy to będzie niewytłumaczalne, bo to będzie katastrofa dla Ukrainy. Ja uważam, że jeżeli Stany Zjednoczone osłabią swoje wsparcie, to będzie to źle dla Stanów i uważam, że to, co się dzieje na Ukrainie, jest po części za sprawą Stanów Zjednoczonych, przypomnę. Także wydaje mi się, że Stany Zjednoczone mają świadomość odpowiedzialności za to, co się dzieje w Ukrainie. Bo żeby nie pomoc tych Stanów Zjednoczonych, pomoc wcześniej przed wojną i polityczna, i militarna, to może wszystko przybrałoby inny obrót. Ale tej konfrontacji Stany też chciały. Nie mówmy o tym, że Stany chciały tylko pokoju. Były na to też, moim zdaniem po części, że ta wojna osłabi Rosję. Stąd bardzo na to liczyli, dlatego tak wspierali, ale też nie mogą poprzestać na tym, co w tej chwili robią, się z tego wycofać, bo to będzie cios dla Stanów, cios dla Europy. I powiem jeszcze rzecz bardzo ważną. To pójdzie w świat i Stany stracą wiarygodność i my, Europa też, bo będziemy stanymi się obiektem kpin w całym świecie, w Czarnej Afryce, w Azji, że tak chcieliśmy pomóc Ukrainie, a nie pomogliśmy. Z tej drogi nie ma odwrotu.
Czyli to jest też kwestia wizerunkowa NATO? Tak pan o tym myśli?
Też myślę wizerunkowa i NATO, i Unii Europejskiej, całej starej Europy i Stanów Zjednoczonych i tego wszystkiego, co nas ze Stanami łączy. To wtedy to będzie taka rysa na tej koalicji wsparcia dla Ukrainy, będzie w konsekwencji skutkowało tym, że będą poważne, powiedzmy, zakłócenia w relacjach europejsko-amerykańskich, moim zdaniem, które zostaną wykorzystane przez naszych wrogów oczywiście, między innymi Rosję.
Dopiero co obchodziliśmy, znaczy Ukraina obchodziła rocznicę, 10. rocznicę od Majdanu Niezależności, od tej rewolucji godności, czyli od tych zmian demokratycznych w Ukrainie. Pan pamięta, jaka była wtedy Ukraina. Jak pan uważa, rzeczywiście przez te 10 lat Ukraina się zmieniła, teraz jest najbliżej NATO i najbliżej Unii Europejskiej, czy jednak w tej chwili obserwujemy jakieś oddalenie w związku z tym, co się ostatnio dzieje na froncie?
Znaczy, moim zdaniem armia ukraińska jest dobrą armią, dobrze przygotowaną, dobrze wyszkoloną. Tam żołnierze są zdeterminowani, są świetni żołnierze. I podziwem patrzę na armię ukraińską. Natomiast nie patrzę z podziwem na rządzących w Ukrainie. I widzę, że w kontekście tego, co się wydarza ostatnio, między innymi w Kijowie, kolejne jakieś takie afery korupcyjne, że oni nie zrozumieli tego, czego my od nich oczekujemy. My nie oczekujemy od nich wygrania wojny, bitew na froncie, bo to jest dla nich, oni to dla siebie robią. My oczekujemy, że oni będą nam bliżsi mentalnie, świadomościowo, i tu zwracam się, znaczy jakby mówię o uczciwości. Jeżeli oni okradają swoich żołnierzy, okradają swój naród i biorą udział w tym politycy, deputowani ukraińscy, no to na co oni liczą, że do Europa ich przyjmie? My otwieramy drzwi, ale nie dla złodziei, pan wybaczy, że tak mówię ostro. Bo nie ma przyszłości w Europie dla tych, którzy nie rozumieją tego, czym jest Unia Europejska, czym jest NATO, czym jest jakaś takie relacje zdrowe we wszystkim. Że ktoś liczy tylko na to, że będzie od nas, przepraszam za wrażenie, będzie nas doił, będziemy dawali im wszystko, a oni będą to przeniewierzać, no to nie ma sensu. Jeżeli Ukraina tego nie zrozumie, a widać wyraźnie, że po 10 latach nadal to jest system, to nie ma dla nich miejsca wśród nas. Przepraszam za te ostre słowa.
No tak, bo panu też chodzi o polityków, którzy sprzeniewierzają pomoc, która idzie do żołnierza, a żołnierze giną na froncie. To jest najgorsze.
Dokładnie tak. Jeżeli, wie pan, ja rozmawiałem niedawno z żołnierzem jednym, znaczy to było w niedzielę, ale polskim żołnierzem, to im powiedział, że oni nie mają apteczek medycznych.
Tak.
Przecież mi tyle milionów apteczek poszło. To ja pamiętam, transporty są. Gdzie są te apteczki? Ja pan, dla mnie jest porażające, niewyobrażalne. Mówi, że mają stare bandaże. Ale często udaje się na Rosjanach zdobyć lepsze apteczki niż sami mają. No to wie pan, co to jest już w ogóle rzecz dla mnie niepojęta.
To mi jednak mimo wszystko trochę trudno uwierzyć, bo Rosjanie mają fatalną tą
tak medyczną, jest.
Tą opiekę medyczną. Natomiast opowiem panu, z czego to wynika. To wynika z tego, że ta pomoc była tak duża w postaci apteczek, że jeden z urzędników w Ministerstwie Obrony, to już zdymisjonowany z tego, co wiem, postanowił, że nie będzie potrzeby robienia zakupów, w sensie, że ministerstwo nie przeznaczy specjalnych kwot i środków na zakup tych apteczek, bo przecież wszystko idzie z pomocy i ta pomoc humanitarna wystarczy. Wyobraża pan sobie? Więc te środki będzie można przeznaczyć na coś innego.
To jest ta mentalność, dojenia nas, bo wszystko dostaniemy. No, tak. No i tak jest. Oni są przekonani, że im się wszystko należy. To nie tak do końca jest.
No, przerażające jest niestety to, że właśnie bardzo często to, co trafia, czy inaczej, może nie bardzo często, ale zdarzały się przypadki, gdzie żołnierze narzekają, że coś do nich nie trafiło. I to jest ten kłopot, bo gdyby to było tak, że to trafia bezpośrednio do żołnierzy, to jeszcze nie byłby taki problem, ale problemem jest to, że zdarzają się sytuacje, że nie trafia to bezpośrednio dla żołnierzy, a już naprawdę sytuacje, w których kierownictwo ogranicza możliwości, żeby, bo nawet też takie były ostatnio jakieś zarzuty, nie wiem na ile jeszcze, zobaczymy na ile to się potwierdzi, ale że część fundacji nie będzie mogła wozić pewnych rzeczy, tylko będą konkretne fundacje mogły to robić, no to są rzeczy z kosmosu w tej chwili i wydaje mi się, że to...
Układanie ścieżki korupcyjnej. Układanie ścieżki korupcyjnej do korupcji.
No ale jak z tym walczyć, panie generale? Tak słyszałem, że kiedyś w Polsce też w wojsku była korupcja. Ona została bardzo ładnie, że tak powiem, wypleniona i jakby ucięta. Jak to się robi?
Znaczy wie pan co, ja panu, trudno mi powiedzieć, jako dowódca ja nie miałem możliwości, że tak powiem, korumpowania czegokolwiek, bo ja nic nie miałem środków, nie miałem.
No wiem, pieniędzy. Ja nie mówię panu, ale wiem po prostu, że...
Wie pan, wydaje się, że to głównie tutaj chodziło, pan, moim zdaniem, o te problemy logistyczne, bo jako dowódca dywizji spotykałem się często, byłem dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, kiedy powstały takie różnego rodzaju instytucje logistyczne, które robiły zakupy dla wojska i zapatrywały wojsko. I kiedyś byłem w jednym z moich jednostek wojskowych w Krośnie Odrzańskim. Na kolacji przyjechałem do wojska, bo ja byłem tym dowódcą, który był w wojsku, ze wojskiem swoim zawsze. No i widziałem, że są pomarańcze na kolacji wydawane żołnierzom i dzielą je po pół pomarańcza dla żołnierza. Pytam się, dlaczego po pół, a nie po całym? A mówi, bo taka norma. Kto taką normę wymyślił? No i tam wezwałem mojego logistyka następnego dnia w żaganiu, ustawiłem go do pionu, zażądałem wyjaśnień. Poprawiło się na jakiś czas. Innym razem byłem w innej jednostce wojskowej i podawano na kolację te kostki rybne, smażone. No i ja siadłem z żołnierzem, mówię, wziąłem sobie też porcję, siadłem obok niego. I wie pan co, jestem z nadmorza. Wiem, co w kostce rybnej powinno być. Generalnie ryba, a nie skrzela i ości. A w tych kostkach były rybne, skrzela i ości. No to zrobiłem taką awanturę, że się to oparło wtedy o dowódców wojsk lądowych, bo to była korupcja. Właśnie to są wyniki korupcji. Innym razem herbatę dla wojska podawali. W polu ja tą herbatę też sobie z kota wziąłem, ale ona miała smak, wie pan, nie herbaty, a takiego suszonego siana. Okazałem sobie przynieść to ten susz, ten co na herbatę był, on w ogóle nie wygląda jak herbata, tylko wygląda jak taka, jakaś taka suszona trawa z czymś zmieszana. Też zrobiłem awanturę o to, ale to były, wie pan, potem była taka afera, to było, nie powiem już gdzie, bo okazało się, że ci, którzy byli kupcami, często byli to oficerowie, którzy brali od dostawców ten towar, byli skorumpowani. Oni brali towar najniższej jakości, a płacili jakby to był towar dobrej jakości. Bo mówi, że on wszystko zje, że on wszystko wypije.
No i to się też niestety w Ukrainie zdarzało. I to się w trakcie wojny też zdarzało w Ukrainie.
To jest, wie pan, to jest odpowiedzialność ludzi na tych najniższych szczeblach, czy nie da się skorumpować, i odpowiedzialność dowódców, którzy powinni się z żołnierzami swoimi czuć związani. Żeby dowódca czasami pojechał tych żołnierzy i nie czekał na stół bizantyjski osobny, bo to zawsze jak dowódca przyjeżdżał, to Bizancjum robiono. Pamiętam takie czasy, kiedy jeszcze byłem młodym oficerem, to jak dowódcy mieli osobne stoły i tam było Bizancjum na stole, a my tam bracia oficerska, to tam jak skotła normalnie. Nie miało to pretensji, tylko widziałem, że jest inaczej. I nie chciałem, żeby było inaczej. Jak byłem na poligonie, to jadłem to samo co żołnierze, często z nimi z menażki. Ja bardzo lubię żołnierską kuchnię, żołnierską kaszę gryczaną, gulasz, ogórek kiszony do tego. Oczywiście nieodzowna grochówka, bo to musiało być. To już była kultowa grochówka w 11 dywizji. To jeszcze pamiętają ci starzy żołnierze 11 dywizji kawalerii pancernej, kiedy przyjeżdżał dowódca dywizji, potem szef kuchni się meldował: panie generale, jaka ocena? 4. Ach, niedobrze, niedobrze. To tak przy okazji. Ale wie pan, pan mówi, jak zwalczać tą korupcję, to właśnie to, że dowódcy powinni wiedzieć, jak dbać o swoich żołnierzy, bo to między innymi jest wiarygodność tego dowódcy, żeby wiedział, jak polega troska, na czym polega troska żołnierza, żeby żołnierz miał wszystko to, co mu się należy. Tak przy okazji, ja jestem już dawno poza armią, żyłem w innej, znaczy funkcjonowałem nieco innej armii w innych czasach, ale tak jak pan wspomniał, rzeczywiście było takie zjawiska kiedyś, które miały miejsce, mówię o tej korupcji. I wie pan co, zawsze jest pokusa taka, że dostawca, który ma byle co, to dostarczy wojsku byle co. A wojskowy to przyjmie i każe to wojsku zjeść. Ja nie chcę opowiadać o większych takich sprawach, które były z moim udziałem, kiedy przywożono pół tusze świń do stołówek żołnierskich w Żaganiu, nie z pobliskich rzeźni żagańskich, tylko przywożono z Katowic. Pytałem się mojego logistyka, czemu z Katowic wiozą te pół tusze, gdzie w tym worku ogromnym na dole było tyle tego chyba krwi osocza. To też waży, nie? Zapytałem jego logistyka, przypadkowo to zauważyłem, bo przejeżdżałem. On powiedział, że z Katowic. Ja mówię, kto taką umowę podpisuje? No logistycy, ale nie moi, bo to było, to zaopatrzenie centralne było. Oni podpisywali umowę. To jest takie oszukiwanie żołnierzy. Świeże bułki, jakby na poligonie w Drawsku, to przywożono z Mielna za Koszalinem, a nie z piekarni obok poligonu. Korupcja. Układy. Układy i układy.
Zwalczyliśmy to? Żołnierza. Zwalczyliśmy to w polskiej armii?
Moim zdaniem, znaczy wie pan, ja teraz nie mam odniesienia, bo mnie nie ma w armii, więc nie mogę tego ocenić. Natomiast wiem, że to jest, że zawsze jest tak, że okazja czyni złodzieja. I mam nadzieję, że to zostało już wyplenione, ale nie, ja doświadczałem tego niestety i to widziałem, że takie rzeczy mają miejsce, bo sam fakt przywożenia mięsa z Katowic, a nie z okolic rzeźni, okolic Żagania, to już to o tym świadczył, że ktoś za tym stoi i coś kombinuje.
A niech mi wam powie, jeszcze panie generale, bo tak z kontekstu tych wszystkich naszych rozmów, które tutaj odbywaliśmy na tym kanale, miałem takie wrażenie i teraz zadam to pytanie, choć może ono będzie trochę krytyczne też w stosunku do Ukrainy, ale czy pan uważa, że część dowódców ukraińskich za ostrożnie pewne rzeczy robiło, że za ostrożnie planowało na przykład operacje? Były większe szanse pana zdaniem na po prostu większe sukcesy operacyjne?
Moim zdaniem tak, tylko wie pan, perspektywa moja jest inna niż tych, którzy są na froncie. Natomiast zastanawiałem się cały czas i zastanawiam, kto doradzał dowódcom ukraińskim. Podejrzewam, bo kiedyś widziałem zdjęcia Załużnego z dowódcami amerykańskimi i z brytyjskimi. Oni nie rozumieją wschodniego teatru działań wojennych. Absolutnie nie rozumieją. Oni nie znają doktryn armii rosyjskiej, ci panowie. Są panowie wyszkoleni na Iraku, Afganistanie i na komputerach. Krytyczny jestem być może. Ale widziałem wyraźnie, że nieprzestrzegane są zasady sztuki wojennej w tych operacjach. Rozpraszanie wysiłku. Że Ukraińcy zamiast uderzyć na jednym kierunku, zdecydowanie głęboko uderzali w tym samym czasie na trzech różnych odległych od siebie kierunkach, które są w żaden sposób są niepowiązane. To są elementarne, bym powiedział, fundamentalne błędy wynikające z nieznajomości sztuki wojennej.
Choćby teraz w tej kontrofensywie na Zaporożu.
Dokładnie tak, uderzyli w najtrudniejszą obronę. Znaczy, wie pan, ja nie wiem, czy to wynika z braku wiedzy dowódców ukraińskich, czy z przemożnego wpływu doradców z zagranicy. Jak słyszałem czasami niektóre opinie generałów amerykańskich o tym, że jeden z generałów, nie powiem, był pułkownikiem w Iraku, jak ja byłem dowódcą dywizji generałem, mówi, że Krym zajmą Ukraińcy latem jego roku. Ja zastanawiałem się, na podstawie czego ten pan generał taką diagnozę postawił. Kiedy nie wynikało w ogóle, nie było żadnych przesłanek, że do tego może dojść. No ale tak mówił. Stąd zastanawiam się, wie pan, i nie mam odpowiedzi na to pytanie, jaki jest poziom zaangażowania doradców amerykańskich i brytyjskich, bo ich widziałem, jeśli chodzi o dowódców ukraińskich, i na ile oni ulegają tym perswazjom tych panów, którzy moim zdaniem nie mają wiedzy. Jak się prowadzi działania, jak się bije Rosjan. Też nie twierdzę, że szkoły NATO są w stanie przygotować ludzi do tego, żeby walczyć z takim przeciwnikiem, jaki są Rosjanie. Bo jeżeli w akademiach teraz stawia się na ćwiczenia komputerowe głównie, a nie prowadzi się ćwiczeń w polu, takich ciężkich ćwiczeń w polu, gdzie się prowadzi dużą dynamikę działań w terenie, terenowych gier, no to pan wybaczy, ci ludzie bola nie czują, a co kształtuje najbardziej wyobraźni dowódcy? Działalność w polu, w terenie, nie na mapie, nie przy komputerze, bo komputer ani mapa nie oddaje tego, co z sobą przedstawia teren. Często było tak, że idziemy w teren i w terenie jest co innego niż na mapie, albo jest rzeka, ale ta rzeka na mapie jest strugą, a już teraz płynie jako wartki nurt. Wie pan, to się tego nie da pogodzić. Stąd twierdzę, że za dużo tutaj było chyba tych doktryn natowskich w tym wszystkim, które są moim zdaniem bardzo zachowawcze. Bardzo zachowawcze i procedury są zachowawcze. I wydaje się, że nie na takiego przeciwnika, jaki są Rosjanie. Ile było w tym dominacji zachodnich doradców, nie wiem, ale wyraźnie było widać, że popełniono szereg błędów natury fundamentalnej dla sztuki wojennej. Łamano zasady sztuki wojennej, które się łamać nie powinno, między innymi to skupianie wysiłku na jednym kierunku, nierozpraszanie wysiłku, ekonomia sił i tak, zaskoczenie, mylenie operacyjne. Wiele takich zasad, ale trzeba je znać. Trzeba je umieć organizować.
Albo też mieć żołnierzy, którzy będą potrafili to też zrobić, bo to może też wynikać z tej jakości, spadku jakości armii ukraińskiej, prawda?
No niestety, to jest to, tak. Na pewno
to jest to, co pan powiedział wcześniej, że niestety wielu dobrych żołnierzy Ukraińcy stracili, choćby pod Bachmutem. To już na koniec. Ostatnie pytanie, panie generale. Czy armia rosyjska rzeczywiście ona jest w coraz lepszej formie? Czy to raczej jest takie zasypywanie też dziur, strat, kłopotów?
Znaczy Rosjanie poszli po razem do głowy po niepowodzeniach z roku ubiegłego, z wiosny i lata, że w tej chwili lepiej przygotowują swoje wojsko. To wojsko, które trafia na front, to nie jest to mięso armatnie, które trafiało jeszcze latem na zatykanie dziur rozpaczliwie, żeby zatrzymać działania ofensywne armii ukraińskiej. Wojsko trafia na front w miarę dobrze wyposażone, jak na warunki rosyjskie, podkreślam, i przyzwoicie wyszkolone. I przyzwoicie wyszkolone i przyzwoicie dowodzone, bo Rosjanie wyciągnęli lekcje z tego, jakie im lekcje sprawili wiosną i latem ubiegłego roku Ukraińcy. Oni z tego wnioski wyciągnęli, zdecentralizowali dowodzenie, inaczej organizują swoje batalionowe grupy bojowe, one są w tej chwili już nie uzależnione od innych dowódców, tylko są one w pełni autonomiczne. Mają ten potencjał w sobie różnych rodzajów wojsk i służb, że mogą prowadzić działania samodzielnie. I to są te lekcje, które dali im Ukraińcy. W tej chwili jest to przeciwnik bardzo, bardzo niebezpieczny i ja zawsze to mówię mu pana też, żeby Rosjan nie lekceważmy. Nie lekceważmy Rosjan.
Dowódców też mają lepszych? Bo to też tak trochę wygląda.
Wie pan co, bo to jest tak, że żołnierz wykuwa swoje umiejętności na polu walki. I ci ludzie, którzy przeszli front w roku ubiegłym, w lutym, znaczy wiosną, latem, jesienią, ci dowódcy rosyjscy, którzy przetrwali, oni nabrali doświadczenia, nabrali odwagi w dowodzeniu, przetrwali, oni wiedzą, jak walczyć z Ukraińcami. Stąd ta jakość dowódców na tych poziomach średnich jest na pewno lepsza niż była na początku wojny.
No i to jest chyba, to mnie, powiem szczerze, panie generale, już tak na koniec, że to mnie chyba najbardziej, może nie przeraża, ale napawa niepokojem. To, że ta armia rosyjska, ona będzie miała duże doświadczenie bojowe po tej wojnie. A to jest chyba bezcenne.
Dlatego też, proszę pana, bardzo ważną wagę trzeba przywiązywać do bardzo sensownego szkolenia dowódców i sztabów i żołnierzy naszych też. I trzeba sprowadzić to szkolenie na ziemię. Przestać wielkie gry prowadzić komputerowe, tylko wziąć się za rzemiosło pola walki. Bo to rzemiosło pola walki decyduje o powodzeniu najpierw na poziomie taktycznym, a później na poziomie operacyjnym. A ona w tej chwili jest, tak abym powiedział, iluzja prowadzenia wojny na komputerach, na mapach. Wszyscy się świetnie bawią przy tym, a wojsko w polu jest mało, bo tego wojska jest więcej na pielgrzymkach, odpustach, na festynach, na piknikach, a nie na poligonach. Byłem niedawno na jednym z poligonów przejazdem w pobliżu. Nie odmówiłem sobie tej przyjemności, żeby zajechać i zobaczyć, jak wyglądają pasy taktyczne. Kiedyś one były zryte gąsienicami czołgów i bojowych wozów piechoty. Tam pułk za pułkiem się szkoli, jak ja za moich czasów. A teraz tylko porośnięte to wszystko wysoko trawą, wrzost sobie rośnie spokojnie. A te wrzosy były wtedy przez nasze czołgi rozjeżdżone, byśmy się ciągle szkolili. Tak przy okazji. Tak przy okazji.
No, miejmy nadzieję, że to się zmieni niedługo.
I że, znaczy, musi i że... stać, wojsko musi wrócić na poligony.
Tak, oby tylko na poligony, a nie do walki.
Zgoda, tak jest. Im będziemy sprawniejsi, lepiej wyszkoleni, tym bardziej będziemy Rosjan odstraszać.
A myśli pan, że rzeczywiście mamy ten potencjał, że jeżeli Polska włoży dużo w budowę armii, to jesteśmy w stanie też Rosję odstraszać po prostu i to nam zapewni to bezpieczeństwo?
Jeżeli będziemy prowadzić sensowny rozwój sił zbrojnych, oparty o dobrych dowódców, wyszkolonych dowódców, znających rzemiosło, a nie piknikowych bez kręgosłupa, to gwarantuję panu, że tacy dowódcy potrafią armię przygotować do takich wyzwań, jaką polską armię czekać będą.
I tego sobie życzymy. Bardzo tak dziękuję, jest. Panie generale, za tę rozmowę. Proszę państwa, dziękuję moim bardzo. Gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak.
Spokojnego wieczoru. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo panu również i dla państwa również wszystkiego dobrego. Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.